umiłowaniu w Chrystusie Panu siostry i bracia. Wszystkich nas, tak jak co miesiąc w sanktuarium poświęconym świętemu Andrzejowi Boboli gromadzi wiara i nasze codzienne troski, które niekiedy są bardzo poważne. Czasem przybierają formę ogromnego ciężaru, który trudno nam bądź naszym bliskim już nieść. I to dlatego przychodzimy tutaj, a inni wierzący przychodzą do miejsc, co do których są przekonani, że jest w nich wyjątkowa Boża obecność, reprezentowana na różny sposób, ale zawsze podobna. Taka, która słucha i taka, która pomaga. To jest główny motyw naszej wiary. I właśnie słuchając, jak co miesiąc, tych nowych próśb, podziękowań, możemy, jak w zwierciadle ludzkiego życia, przeglądnąć się, bo chociaż dotyczą one innych, a nas może po części jedynie, to jednak wszyscy czujemy się zjednoczeni w tej jednej modlitwie, w tym jednym głosie, który kierowany jest do Pana Boga z prośbą o ratunek dla nas i bliskich naszych. Jak zawsze, pierwszym darem, jaki od Boga przychodzi, zanim przyjdzie łaska wysłuchania naszych modlitw, to dar Jego słowa i dar Jego ciała płynący z Eucharystii. Zawsze wracamy do domu obdarowani tymi dwoma najważniejszymi darami Bożymi. I choć często my rozliczamy Pana Boga z tego, jak wysłuchuje naszych modlitw, to jednak częściej winniśmy sobie zdawać sprawę, że nikt z nas, jeśli tylko ma wiarę w swoim sercu, nie wróci do domu z pustymi rękoma. Bez względu na to, czy ta konkretna modlitwa, jaką zostawiliśmy tutaj za przyczyną świętego Andrzeja, spełni się, czy też nie. A co nam mówi dzisiaj Boże Słowo? Jakże ono bliskie tym okolicznościom, w których my teraz żyjemy i w których modlimy się w tej świątyni. Pierwsze czytanie pochodzi z księgi proroka, z księgi mądrości. To jedna z najmłodszych ksiąg Starego Testamentu. Księga, która jest taką refleksją poczynioną nad całą historią zbawienia narodu wybranego. Mędrcy i prorocy, już blisko czasów Jezusa Chrystusa, patrząc w historię swojego narodu, po raz kolejny dostrzegają z jednej strony ogromne cierpienie, próbę, niedostatek, niewolę, prześladowanie, często przez nich samych zawinione, a z drugiej strony ogromną Bożą łaskę, wielkie cuda, które Bóg zdziałał dla ich ojców w każdym dziesięcioleciu ich istnienia. I właśnie dzisiaj, przed momentem, przeczytaliśmy takie świadectwo. Mędrca, który pięknie mówi o Bożej łasce, o interwencji Bożej, która położyła kres niewoli egipskiej i potrafiła w nadzwyczajny sposób osuszyć nawet wody Morza Czerwonego, żeby po suchej ziemi udręczony, ale już wolny lud mógł pójść do ziemi Jemu obiecanej. tę samą lekcję często czyta się w okresie Bożego Narodzenia, bo i do tej okoliczności pasuje to słowo. Bóg w środku nocy, ciemności, grzechu, cierpienia, prześladowania i niewoli, swoim światłem łaski radykalnie zmienia los pojedynczych ludzi i całego narodu. Tak było przez całą historię narodu wybranego. Tak jest w każdych dziejach ludu, który wierzy w Boga, a w sposób szczególny w historii naszej ojczyzny. I tu, w to Boże Słowo, wpisuje się patron dnia dzisiejszego, dla którego tutaj też jesteśmy, święty Andrzej Bobola. On też żył w przedziwnym czasie, czasie cierpienia, wojny, rozdziału, czasie niezgody i zawiści, która kosztowała życie wiele istnień ludzkich, wielu Polaków. On, wiedziony Bożym głosem, postanowił, tak jak mędrzec z tego dzisiejszego pierwszego czytania, opowiadać o Bożej obecności w dziejach każdego człowieka, a autentyczność tej nauki przypłacił nie tylko misjonarską posługą, ale męką i znów w okrutnym cierpieniu. Ale i jego życie było takim przejściem z niewoli do wybawienia. Jego życie wiodło, możemy powiedzieć, przez czerwone morze męczeńskiej krwi, ale na brzegu tego morza zobaczył swojego mistrza, zobaczył zmartwychwstanie. Dowodem na to jest kult, na który, tak jak znamy jego historię, musiał trochę czekać, ale jakiż on wspaniały dzisiaj. Tak bowiem Bóg, który ma swój czas, swoje miejsca, a nade wszystko swój plan zbawienia, pisze po krzywych drogach ludzkich losów swoją miłość, miłosierdzie i zbawienie. I w końcu Ewangelia, która także jest dla nas piękną lekcją, uczy nas odnalezienia się w tym trudnym życiu, bo życie każdego człowieka nie jest łatwe. Tylko pozornie widać wielu szczęśliwych ludzi, ale my wiemy, szczególnie starsi, że szczęście na tym świecie jest zwykle bardzo krótkie, bardzo względne. Każdy, nawet uśmiechnięty człowiek, nosi w swoim sercu i umyśle wiele trusk, wiele cierpienia, wiele niepokoju. A ileż wprost widać ludzkiej biedy, ludzkiego nieszczęścia, ludzkich potrzeb. I o takiej sytuacji mówi święty Łukasz w dzisiejszej Ewangelii. Jezus pozostawia nam drogowskaz, aby w tym trudnym życiu się odnaleźć. Co jest tym drogowskazem? Ufna i, co ważniejsze, wytrwała modlitwa. Często, szczególnie w chwilach cierpienia, człowiek krzyczy jak prorok Izajasz: Bóg o mnie zapomniał. Bóg nie pamięta o moim życiu. A tymczasem, jak ten sam prorok mówi, Bóg wyrył sobie imię każdego z nas na swojej prawicy po to, aby ciągle mu pomagać. I właśnie w chwili, choć trudno nam to zrozumieć, kiedy wydaje nam się, że nas opuścił, jest najbliżej nas. Bo cierpienie, bo trud bardzo zbliża do Boga. Każdy to wie, mądry, dojrzały, pobożny człowiek, że cierpienie bardzo oczyszcza. Ono tak oczyściło jak ogień świętego Andrzeja, ale oczyszcza każdego człowieka. Człowiek, który przeszedł drogą cierpienia, inaczej patrzy na codzienność. Wie, że co innego jest ważniejsze, aniżeli dobra proponowane przez współczesny świat i modę. Ale pomimo tego tak trudno się w tym cierpieniu odnaleźć, tak trudno je zaakceptować. Podziwiamy dzisiaj świętego Andrzeja, ale jakże nam z wielką trudnością przychodzi pogodzić się nawet z najmniejszym cierpieniem, które nas dotyka. To dlatego w swoim i czyimś imieniu ciągle modlimy się po to, aby Bóg usunął przeszkody cierpienia sprzed naszych nóg, abyśmy mogli iść nie po wyboistej, ale po jak najrówniejszej drodze życia. Ale tak nie jest i każdy z nas to wie. Co więc czynić? Jezus podpowiada właśnie w dzisiejszej Ewangelii: modlić się i przypominać się Panu Bogu. Nie dlatego, że zapomniał o nas, bo ciągle pamięta, ale pragnie, byśmy my zrozumieli, że przyszłość nasza, prawdziwe dobro, mądrość życiowa, zmartwychwstanie, zbawienie, przebaczenie grzechów i codzienna łaska jest Jego darem. Nie jest dziełem nas samych czy innych ludzi, ale darem Bożym. Daje nam wielką nadzieję na ten czas próby i cierpienia. Tak jak tej wdowie z dzisiejszej Ewangelii. Ona już traciła nadzieję, bo do tego sędziego chodziła wielokrotnie, a wróg, przeciwnik jej, był coraz bardziej natarczywy. Ale Jezus daje nam właśnie za wzór tego niegodziwego sędziego. Skoro On potrafił ulitować się nad tą kobietą, o ileż bardziej Bóg, dobry Ojciec, ulituje się nad nami. To dla nas najważniejsza lekcja z tego dzisiejszego spotkania z Panem. Bóg słucha każdej modlitwy. Jeśli jej jeszcze, przynajmniej po naszemu, nie wysłuchuje, to znaczy, że ma lepszy, skuteczniejszy plan na to, by nam pomóc. A naszym obowiązkiem jest to, by Mu zaufać, by cierpliwie i wytrwale prosić za siebie i za innych, a przyjdzie czas ocalenia. On przyszedł, jak słyszeliśmy z tego pierwszego czytania, na naród wybrany wielokrotnie, nawet w chwilach, w których wydawać by się mogło, że ich historia dobiega końca. Tak samo było w dziejach naszej Ojczyzny, czego świadkiem są czasy świętego Andrzeja Boboli. I tak jest i w naszym życiu. Niekiedy wydaje nam się, że nikt i nic już nie potrafi nam pomóc. A jednak po czasie wszystko się prostuje. My bardziej rozumiemy, czemu to wszystko służyło. Jesteśmy mądrzejsi doświadczeniem życiowym i więcej potrafimy zaufać Panu Bogu. Tym między innymi tłumaczymy tą naszą dzisiejszą obecność tutaj. Jesteśmy w swoim imieniu i w imieniu tych, którzy gdzieś się w życiu pogubili. Im, wracając do domów, będziemy przypominać, że prawdziwa nadzieja jest w Panu Bogu, że On nigdy nie zawodzi, że ma tyle mocy i tyle dobrej woli, Bożej woli, że zawsze chce i potrafi każdemu pomóc. To jest prawdziwa istota naszej wiary. I tego nas uczy dzisiejsze słowo. A święty Andrzej jest tylko wspaniałym ucieleśnieniem tej właśnie prawdy. Kilka dni temu, szukając jakiegoś dobrego przykładu na to nasze spotkanie, bo duszpasterze i kaznodzieje to wiedzą doskonale, że słucha się z większą lub mniejszą uwagą tych kazań, ale zawsze uwagę słuchaczy można jakimś dobrym, wiarygodnym przykładem przyciągnąć. Dobrze jest, kiedy on ilustruje to, o czym się mówi. A więc ja szukając takiego, natknąłem się na taki dość długi przykład, ale bądźcie cierpliwi, bo być może nawet słyszeliście ten przykład, co by poświadczyło, że jest autentyczny, niewymyślony, bo dotyczy właśnie świętego Andrzeja Boboli, również po części Strachociny, a nade wszystko wpisuje się w to, o czym przed chwilą mówiliśmy. Mówi o ogromnym ludzkim cierpieniu, niezawinionym, o wielkiej nadziei, ale też i rozpaczy, i w końcu o wspaniałym darze Bożej łaski, która na samym końcu wszystko rozwiązuje. Posłuchajmy tej historii i niech ona będzie właśnie ostatecznym argumentem za tym, że te Boże słowa, które tutaj w świątyni, również i za przyczyną świętego Andrzeja słyszymy, one naprawdę realizują się w życiu. Niech to będzie dla nas taka nauka, a z drugiej strony wzmocnienie na nasze trudy. To był bardzo ciężki poród. Dziecko było nieprawidłowo ułożone, a ramiona zakleszczyły się w kościach miednicy jego mamy. Ta krzyczała z bólu. Nie było lekarza, a położne nie mogły sobie z tym poradzić. Tak opowiada o wydarzeniu, które miało miejsce 27 czerwca 2000 roku pani Irena Malik z Opola. Wtedy to właśnie przyszedł na świat jej mały Krzyś. Dostał tylko jeden punkt w skali Apgar. Jego mama nawet go nie zobaczyła. Położne szybko zabrały go z sali porodowej. Nie słyszała ani płaczu, a to było tak straszne dla niej. A później nie wiedziała, co się z nim dzieje. Po około 40 minutach towarzyszący jej brat zapytał o dziecko przychodzącą lekarkę. Ale ta nie chciała nic mówić. Po jej minie mama zobaczyła, że coś jest nie tak. Później dowiedziała się, że tuż po porodzie dziecko umieszczono w inkubatorze, a potem reanimowano go i podłączono do respiratora. Każdy kolejny dzień przynosił nowe wieści, nieodmiennie złe. Na drugi dzień matka dowiedziała się, że dziecko ma uszkodzony lewy splot nerwowy ramieniowy. Nie było w stanie ruszać ręką, nie reagowało na żaden bodziec. Mama myślała, że to szybko minie, ale trzeciego dnia po porodzie okazało się, że syn ma krwiaki na ciele spowodowane uciskami przy porodzie, a czwartego dnia, że ma wylewy w swojej małej główce. Byłam przerażona, opisuje matka. Nie wiedziałam, co mam robić. Zamknęłam się cała w sobie. Kolejnego dnia asystowałam podczas kąpieli synka. Siostra go rozebrała, wzięła na ręce, a ja zobaczyłam, że Krzysiu ma bezwładne ręce, obie, nie tylko lewą. Pielęgniarka nie wiedziała, dlaczego tak się dzieje, a zatem wezwano lekarza. Ale dopiero chirurg stwierdził, że prawa ręka jest złamana. Prześwietlenie wykazało złamanie z przemieszczeniem. Kilka dni później Krzyś z mamą wyszli ze szpitala. Wtedy zaczęłam się zastanawiać, co mam robić. Nie wiedziałam, do kogo się zwrócić o pomoc. W przychodni nikt nie mógł pomóc. Nie mieli jeszcze nigdy takiego przypadku. Dowiedziałam się o specjalnym szpitalu pod Opolem. Pojechałam tam, a doktor obejrzał Krzysia i zapłakał, a ja razem z nim. Potem stworzył taką specjalną konstrukcję, na której rozłożył jego ramionka, owinął bandażem. Krzyś wyglądał jak Pan Jezus ukrzyżowany, przynajmniej według mnie. Ja go zobaczyłam i byłam załamana. Zastanawiałem się, jak go będę kąpać, jak karmić. Tak rozłożony miał być dwa tygodnie. Chodziło o to, by kość zrastała się prosto. Wtedy mama dowiedziała się też o innym chłopcu z Warszawy, który miał podobny problem. Zadzwoniła, rozmawiała z jego ojcem. Mężczyzna powiedział, że jego 8-miesięczny syn jest teraz w Ameryce i jest przygotowywany do operacji. Powiedział jej, że jeszcze dwóch lekarzy zajmuje się podobnym przypadkiem w Paryżu i we Wrocławiu. A zatem pojechałem do Wrocławia na badania. 3-tygodniowy Krzyś został przyjęty na oddział. Zrobili mu wtedy badania specjalistyczne. Miały ustalić, czy ręka reaguje na bodźce. Okazało się, że nie było żadnej reakcji. Kolejne badania przeprowadzone pod narkozą. Powiedziano mi, że za pół godziny przyniosą mi go z powrotem. A ja czekałam godzinę, potem dwie. W końcu po czterech przyszedł doktor i powiedział, żebym się modliła, bo dziecko nie przetrzymało badania i jest reanimowane. Znowu przeżywałam to samo, co przy porodzie. Tuliłam do siebie jego ubranka i czekałam. Potem pozwolono mi pójść do niego na oddział intensywnej terapii. Po kilku godzinach Krzysiu odzyskał przytomność. W końcu wypisali go ze szpitala, a na karcie wypisu napisali, że z powodu awarii aparatu badanie zostało przerwane. Po dziś dzień nie wiem, co się wtedy stało. Wiedziałam tylko, że badanie, na które tak bardzo czekałam, nie udało się. Kolejny wyjazd, tym razem do Krakowa. I kolejne złe wieści. Pani doktor powiedziała, że nerwy mogą się odnaleźć, ale dzieje się to bardzo, bardzo rzadko. Uświadomiła mnie jednak, że dwie reanimacje, jakie przeszedł mój synek, nie pozostaną bez echa. Miała wątpliwości, czy chłopiec będzie kiedykolwiek siedział, chodził, czy będzie się normalnie rozwijał intelektualnie. I kolejny szok. Jakże wtedy płakałam. Nigdzie i nikt nie dawał mi żadnej nadziei, ani we Wrocławiu, ani w żadnym innym miejscu. A rączka Krzysia znów nieprawidłowo rosła. Brak było jakichkolwiek ruchów. Wtedy zaczęłam się gorąco modlić, bo czułam, że nikt z ludzi nie może mi pomóc. Wzywałam Maryję, Trójcę Świętą, Ojca Pio. Odprawiana były msze święte. Mój tata modlił się do świętego Judy Tadeusza, patrona od spraw beznadziejnych. Przypomniałam sobie wówczas, że kiedyś oglądałam w telewizji program o objawieniach świętego Andrzeja w Strachocinie. Andrzej Święty powiedział, że przez cierpienie, którego doświadczył, może wyprosić dużo łask, a ludzie nie zwracają się do niego o pomoc. Wtedy to pomyślałam sobie, że o nim nie zapomnę. Zaczęłam bardzo go prosić o pomoc. Błagałam go przez cały czas, na jawie i we śnie. Zasypiałam z modlitwą na ustach i w głowie i budziłam się z nią. Cała moja rodzina, matka chrzestna, wszyscy błagali o zmiłowanie. Ta modlitwa podtrzymywała mnie na duchu. Wiedziałam, że to, co dla człowieka jest niemożliwe, jest możliwe dla Pana Boga. Przypomniałam sobie inwokację z Pana Tadeusza. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz i jego wiernym ludem, jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem. Przypomniałem sobie też przysięgę małżeńską i słowa. Tak mi dopomóż, Panie Boże, i wszyscy święci. Pomyślałam, że to nie na darmo tak jest. Któregoś dnia, pod koniec sierpnia, pojechałam wózkiem na spacer do kuzynki. Byłam około 500 metrów od jej domu, kiedy zobaczyłam, że Krzyś podnosi rączkę do góry. Nie chciałam wierzyć własnym oczom. Zaczęłam biec, chciało mi się krzyczeć. Chciałam, by ktoś potwierdził, że to, co widzę, jest prawdą. To było dla mnie niesamowite. Wiedziałam, że był to cud. Wiedziałam, że po ludzku to niemożliwe, przecież żaden z lekarzy nie dawał mi nawet cienia nadziei. Kiedy miał 11 miesięcy, mój syn zaczął chodzić, a właściwie biegać. Kiedy wyjeżdżałam z domu, powiedziałam, że to Pan Bóg uzdrowił moje dziecko, a pani doktor to potwierdziła. Teraz Krzyś ma 5 lat, to oczywiście informacja z 2005 roku. Gdy miał 3,5 roku, znał cały alfabet. Umiał dodawać i odejmować do 10, liczyć do 1000. Uczył się grać na pianinie. Należał do dzieci najinteligentniejszych w przedszkolnej grupie. Został więc uzdrowiony od stóp do głów. Jestem dziś bardzo wdzięczna Panu Bogu za okazaną nam łaskę. Pochodzę z rodziny głęboko wierzącej, ale teraz, po tym, co doświadczyłam, bez względu na to, co dzieje się w moim życiu, nie chcę robić nic, co byłoby niezgodne z Jego wolą. W ubiegłym roku razem z Krzysiem pojechaliśmy do Strachociny, żeby podziękować świętemu Andrzejowi Boboli, że wstawił się za nami u Boga. Krzyś też już wie, że święty Andrzej jest jego patronem. W jego pokoju wisi jego obrazek. Świadectwo podpisała matka Małgorzata. I tylko zdanie komentarza. Jak widać, historia świętego Andrzeja Boboli toczy się co jakiś czas. I nie zawsze ma formę męczeństwa, które dokonało się na Polesiu. Często podobna historia dokonuje się w naszych rodzinach, a nawet w naszym osobistym życiu. Ale łączy je zawsze jedna rzecz. Bóg zawsze widzi ludzkie cierpienie i ma otwarte oczy i uszy na ludzką biedę. Jeśli tylko z naszej strony jest ufność, wiara i wytrwała modlitwa, prędzej czy później, zgodnie z Jego wolą, z Jego zbawczym planem, przyjdzie nam i bliskim naszym z pomocą. I z tym pełnym nadziei orędziem wróćmy do naszego życia i mówmy o nim wszystkim, których spotkamy, a szczególnie tym, którzy utracili nadzieję pokładaną w Panu Bogu. Amen.